Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy jakoś są związani z tą audycją, ale także nowych, którzy przypadkowo dzisiaj o tej innej godzinie, już od trzeci raz o innej godzinie spotykamy się. Witam także ojca Marcina, który będzie z nami podczas audycji. Witam ojcze.
Szczęść Boże, witam.
Drodzy Państwo, dzisiaj temat opieka długoterminowa to taki najogólniejszy temat, a o szczegółach zaraz powiemy. W studiu witam panią Darię Składanowską, która jest z fundacji Razem Zmieniamy Świat, fundacji, która jest przy toruńskich zakładach materiałów opatrunkowych. Tak zaczynam od pani Darii, ponieważ to z panią Darią umawiałam się kilka razy na audycję i ciągle odkładałyśmy z powodu radia, nie z powodu pani Darii, ale wreszcie nam się udało. Oraz witam panią Grażynę Śmiarowską, która też jest znana naszym radiosłuchaczom, tym, którzy jakoś tak wiernie słuchają tych audycji. Pani Grażyna, tak na początek powiem, jest kierownikiem czy dyrektorem, nie wiem jak to nazwać.
Może być kierownik.
Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Właśnie takiej placówki, która zajmuje się właśnie ludźmi obłożnie chorymi.
Przewlekle chorymi,
tak. Ale zacznijmy dzisiaj naszą audycję. I w ogóle jak gdyby celem tej naszej audycji jest opowiedzenie o konferencji, która miała miejsce w Toruniu, międzynarodowej konferencji, która była we wrześniu, od 21 do 25 września. Konferencja, pani Dario, może pani przeczyta tytuł, bo ja wiadomo.
Całe wydarzenie odbyło się we wrześniu, tak jak pani Basia już wspomniała. To była 17. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej, a taki tytuł przewodni brzmiał Zarządzanie jakością w placówkach opieki długoterminowej w aspektach ekonomicznym, medycznym i społecznym.
Tak, i pani Grażyna Śmiarowska była w komitecie naukowym tej konferencji, dlatego też właśnie tutaj za chwilę posłuchamy.
Tak, i dzisiaj chcieliśmy właśnie opowiedzieć o tych konferencjach, które
tak,
są...
Tak, bo to ważne, 17 tak. raz to, tak, to już jest jakaś tradycja i po coś te konferencje robicie.
Już od 17 lat Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych organizują konferencję opieki długoterminowej, która jest skierowana głównie do kierowników, do organizatorów, do dyrektorów takich ośrodków opieki długoterminowej. Skierowana jest nie tylko do przedstawicieli, czyli tych w Polsce, ale także w Europie i jakby, no, mogę powiedzieć na całym świecie, bo mieliśmy gości z różnych regionów świata.
Mówiliście, że przeszło 20 z 20
tak,
krajów, tak?
Tak, ponad 20, w tym roku ponad 25 krajów reprezentowali ich przedstawiciele. I to są głównie dyrektorzy, tak jak powiedziałam, menadżerowie takich ośrodków, które zajmują się opieką długoterminową, czyli taką opieką na człowiekiem przewlekle chorym, na człowiekiem niesamodzielnym.
Mhm. Ale zawsze jak się organizuje konferencja, tak nawet przed audycją mówiłam, że człowiek się zastanawia, dlaczego ta konferencja jest potrzebna, po co? Po co się organizuje? Po co wy organizujecie już po raz 17 raz? Po co to zrobiliście?
Ja myślę, że bez tych konferencji, bez tych możliwości, które ona nam daje, to jakby poziom opieki nie byłby na tym poziomie, na którym jesteśmy w tej chwili w Polsce. Nie byłoby tak rozwiniętej opieki długoterminowej. My obecnie spełniamy standardy nie tylko europejskie, ale też i myślę w niektórych przypadkach je przewyższamy. A to wszystko jest dzięki temu, że mogliśmy stworzyć taką wspólną platformę wymiany informacji, wymiany doświadczeń, stworzyć taką bazę, która daje nam możliwości rozwoju tutaj naszych placówek lub chociażby taką pewność, że te placówki, które istnieją, nie odbiegają od standardów europejskich. Spotykamy się 17 raz. Tematy są przeróżne i tematy są wszystkie...
Zaraz do tematów przejdziemy, ale chciałam jeżeli pani pozwoli, powiedziała pani, że my w Polsce nie odbiegamy i tak dalej od tych standardów, które są w świecie, ale tu pani Daria, która ostatnio jakoś tak często, no może nie często, ale była kilka razy w tych audycjach i słuchając głosów radiosłuchaczy, wiemy, że ta opieka jednak jest, ludzie jednak narzekają na brak tej opieki, że najczęściej jednak zostają, przynajmniej takie głosy mamy w audycjach, zostają z obłożnie chorą osobą w domu, że bardzo trudno gdzieś znaleźć taką zorganizowaną opiekę. W Toruniu jest o tyle dobrze, że jest placówka.
No tak, tak. Znaczy spełnianie standardów, a dostępność,
a dostępność do
tych placówek to są jakby dwie różne rzeczy, rzeczywiście, ja myślę, że my tutaj w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej dopiero rozpoczynamy ten proces jakby tworzenia placówek. Do tego nakładają się te tendencje demograficzne. Rośnie nam liczba ludzi w wieku poprodukcyjnym, w związku z tym będą wzrastały potrzeby w zakresie pomocy w różnych rzeczach niedogodności związanych ze zdrowiem lub brakiem tego zdrowia. Także tych placówek w Polsce mamy zdecydowanie za mało. Ona jest realizowana przez takie dwa sektory, które są rozdzielne, to znaczy przez pomoc społeczną i przez służbę zdrowia.
Pomoc społeczna to są placówki, domy pomocy społecznej?
Tak, to są głównie placówki, domy pomocy społecznej, to są świadczenia opiekuńcze realizowane też przez Centra Pomocy Rodzinie. To jest ta jedna strona. I druga strona to są zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i opiekuńczo-lecznicze, które realizują głównie świadczenia zdrowotne dla tych takich najbardziej chorych, najbardziej potrzebujących opieki.
Tak jak tu w Toruniu.
I takim chyba najważniejszym mankamentem to jest to, że brak jest koordynacji tych świadczeń. Brak jest współpracy pomiędzy sektorem pomocy społecznej a służbą
brak
zdrowia.
Brak jest legislacji może, nie?
Brak jest, przepisów na to, żeby pozwoliły stworzyć taki... To jest jeden z głównych powodów. Stąd też często ludzie stają bezradni wobec problemu, bo w zasadzie człowiekowi, którego problem dotyka, jest wszystko jedno, jak my się nazywamy. Czy my się nazywamy pomoc społeczna, czy się nazywamy służbą zdrowia. On szuka pomocy.
Tak. Żona chciałaby zdobyć pomoc, chociaż jakąś pomoc w opiece nad swoim mężem. Prawda?
Proszę bardzo. Fundacji TZMO, bo właśnie dostrzegając ten problem, pracując 17 lat z rzędu z profesjonalistami, widząc, co się dzieje, Fundacja TZMO, dostrzegając ten problem, stworzyła projekt edukacyjny, który właśnie pomaga samym opiekunom domowym, czyli już tym nieprofesjonalistom, ale widzi problem osób, które same w domu borykają się z opieką osób najbliższych i zdajemy sobie sprawę, że sam poradnik nie jest lekiem na całe zło i na cały problem. Natomiast jest to taka, powiedzmy, wędka, która ma pomóc chociażby w przekazaniu tych najważniejszych profesjonalnych informacji, tak żeby osoba, która pełni opiekę domową w domu, jest z tym najbliższym praktycznie 24 godziny na dobę, żeby wiedziała, do czego ma prawo, bo często ta niewiedza też namnaża później problemy, ale żeby chociaż osoba, która świadczy taką opiekę w domu, wiedziała, że może korzystać z różnych form pomocy, z różnych form dofinansowania. W ogóle nie ma czasami czasu nawet zainteresować się, gdzie szukać jeszcze wsparcia.
A w projekcie... Jest tak przytłoczona wielością tych czynności.
Jest zmęczona, nie ma czasu już na nic, a często robi pewne rzeczy, wykonuje to z sercem, ale nie zawsze prawidłowo.
Tak, oczywiście.
Też często rodzi to pewnie jakieś zagrożenia.
Tak spontanicznie się robi często, nie wiedząc, że są może
nawet
proste
rozwiązania. Nie myśląc o sobie, też o swoim zdrowiu, wiadomo, że zdrowie opiekuna w tym momencie jest bezcenne, bo dopóki on będzie zdrowy i w pełni wykonywał prawidłowo tą pielęgnację i opiekę, to też dłużej będzie mógł świadczyć tą opiekę swojemu najbliższemu.
Tak. Ja jeszcze może dodam, że nie przygotowujemy się nie przygotowujemy się na chorobę przecież. Jak jesteśmy zdrowi, to odsuwamy od siebie te problemy. Myślimy, że zawsze będziemy zdrowi, nigdy nie będziemy starzy, zawsze nie będziemy zależni. I z chwilą, kiedy zaczyna nas dotykać ten problem, to stajemy wobec dylematu, nie wiemy nic na ten temat. Nie wiemy, gdzie sięgnąć po pomoc. Tak? Stajemy się bezradni i wtedy tego typu działania, jak poradniki chociażby, tak? Czyli takie, które wydaje Fundacja TZMO, są doskonałym narzędziem pomocy. Rzeczywiście to jest strzał w dziesiątkę i myślę, że...
I te warsztaty, które są przy okazji.
Poza tym właśnie te wszystkie inne formy doskonalenia. Mhm. Doskonalenia zarówno opiekunów profesjonalnych, jak i opiekunów tych nieprofesjonalnych, mhm. czyli tych, którzy pracują bezpośrednio w domu, którzy nie mają takiego przygotowania zawodowego. Na tych naszych konferencjach my wskazujemy tak jakby to, co jest ważne. Tak? My tym menadżerom, tym organizatorom pokazujemy, mhm. jakie elementy są istotne mhm. dla tego człowieka, na co trzeba zwrócić uwagę, w jakim kierunku trzeba teraz, pójść. Tak.
Przejdźmy teraz, jeszcze do poradnika wrócimy pewnie, mhm. ale przejdźmy teraz do programu tej konferencji. Ja muszę powiedzieć, że byłam na trzech wykładach, które mnie, zresztą wybrałam bardzo, bardzo świadomie. Wiadomo, że to też nie ma czasu, żeby uczestniczyć we wszystkim. I bardzo mnie poruszyły, nawet ponieważ jestem bezpośrednio związana z pracą, z osobami z niepełnosprawnością, to nawet mówiłam moim koleżankom i kolegom w pracy, że bardzo chciałabym im opowiedzieć o tym. Na razie nie było jeszcze możliwości, bo wiadomo, instytucje się też swoim prawami kierują, prawda? Chciałam bardzo się podzielić tym, co usłyszałam, na przykład takie wystąpienie na temat godności człowieka, prawda?
My na konferencji rozmawialiśmy o jakości opieki, ale w różnych jej aspektach i między innymi z jednym z tematów sesji, która była, to była właśnie sesja poświęcona konkretnym problemom tego człowieka chorego, czyli mówiliśmy o godności. Tutaj wykładowcą była pani Barbara Łukawska, która w swojej wypowiedzi, psycholog kliniczny, tak, która w swojej wypowiedzi między innymi zacytowała naszego Jana Pawła II, mówiąc o tym, że człowiek nie pozbywa się nigdy godności. Ta godność mu pozostaje niezależnie od sytuacji, w której on się znajduje. Czy jest całkowicie tak leżący? Tak, zawsze będzie godny. Nigdy nie będzie rośliną, nigdy nie będzie zwierzęciem.
Jakie to ważne,
zawsze...
takie oczywiste, ale jakie to ważne, żeby mieć świadomość taką, prawda, że pracujemy w placówce, tak. jakiejś opiekuńczej i że ta osoba, która nie leżąca, nie komunikująca się z nami, prawda, że
posiada
ona
swoją, tak, posiada swoją godność. A co to oznacza? To oznacza, że my musimy postępować z nią w taki sposób, żeby nie naruszać tej godności, tak? Czyli
musimy wiedzieć,
zapewnić odpowiednie
naruszyć,
warunki.
Prawda?
Tak, musimy wiedzieć, co może naruszyć. Musimy jej zapewnić odpowiednie warunki. Musimy nauczyć się z nią komunikować. Musimy rozumieć to, co ona chce od nas, czego ona może od nas oczekiwać, albo czego ona potrzebuje. Bardzo często
realizujemy. Nawet jeżeli nie komunikuje, to powinniśmy wiedzieć, czego ona może oczekiwać w tym momencie.
Dokładnie,
prawda,
ta osoba. Tak. Mówiliśmy nie tylko o tych nieświadomych, ale o tych świadomych, o tym, co jest mankamentem, myślę, w naszej służbie zdrowia, nie tylko dotyczących placówek opieki długoterminowej, ale mankamentem braku informacji, tak? O tym, że człowiek chce wiedzieć, chce rozumieć, co się z nim dzieje, chce wiedzieć, jak to będzie dalej, czym to się skończy, jak można sobie pomóc, jak można zrozumieć chorobę i jak zaakceptować tą chorobę, bo ta godność zawsze będzie postrzegana poprzez naszą osobowość, bo są ludzie, którzy pogodzą się z chorobą i będą jakby próbowali zminimalizować ten stres, o którym też mówiliśmy.
Tak, właśnie to chciałabym do tego też dojść, bo to też był referat, który jakoś na mnie wrażenie zrobił, tak? Proszę
bo ten stres, tak, bo ten stres ma decydujący wpływ na przebieg tej choroby, ma decydujący wpływ na rokowania, ma decydujący wpływ na to, czy będziemy zdrowi, czy będziemy chorzy. Jak sobie poradzić z takim stresem, tak? Jak zaakceptować chorobę?
Kto mówił na temat stresu? Ktoś chyba tutaj...
Pani profesor Jadwiga Jośko-Ocholska.
Tak. I tak, to właśnie o tym mówiłam moim osobom bliskim w pracy, że to tak oczywiste, że wiemy, że stres wpływa na nas źle, prawda?
Tak.
Kiedy się zobaczy skany mózgu, co się dzieje w mózgu, prawda? Wtedy, kiedy nie umiemy opanować stresu, prawda?
Dokładnie. Tak, i to jeszcze przy okazji mieliśmy kolejną sesję, w której mówiliśmy o nowoczesnych technologiach, o tym, że można już podejrzeć mózg i zobaczyć, jak reaguje na różne sytuacje, tak? Bo stres, o tym mówiliśmy też, że stres może być zarówno
pozytywny,
może wpływać pozytywnie na człowieka, jak i destrukcyjnie, tak? Czyli może powodować sytuacje takie, że wpadamy w depresję i już wtedy sobie w ogóle nie poradzimy z chorobą, lub też może powodować, że mobilizujemy się i on jest tym czymś pozytywnym, co nas do radzenia sobie.
Ale aktywuje. Drogie panie, zobaczcie, jakie to jest wskazanie, jeżeli wiemy to już o tym destrukcyjnym działaniu stresu, takiego ponad tego przeciętnego, jak gdyby, bo wszyscy żyjemy w jakimś stresie. Jeżeli wiemy o tym, to jaki to jest obowiązek, jaka to wskazówka dla osób towarzyszących.
Dokładnie,
też,
dla prawda? Tych, którzy sprawują opiekę.
Właściwie nie mamy innego, tak naprawdę osoba, my, jeżeli nas dotknie choroba, tak sobie myślę, zresztą tam chyba padło w tym wykładzie coś takie, nie wiem, takie przesłanie. Właściwie to nie dotknie nas jakiś traumatyczna sytuacja, choroba czy cokolwiek. Nie mamy innego wyjścia. Tylko powinniśmy odbić się od tego. Powinniśmy, nie wiem, szukać przyjaciół, chodzić na jakąś terapię, szukać wsparcia, żebyśmy zdobyli siły, żeby się od tego odbić, bo inaczej to jest równia pochyła, prawda?
Dokładnie, tak.
Tak, jaka to jest rola teraz tych opiekunów, tych, którzy organizują pomoc długoterminową?
Dokładnie.
To jest cel konferencji, kiedy właśnie mówimy profesjonalistom.
Pani Daria Składanowska.
O tym, jak należy zachowywać, otwierać pewne drzwi i dać światło tam, gdzie ewentualnie coś, co jest oczywiste, nie zawsze jest oczywiste, albo po prostu w ferworze walki i pracy po prostu się umyka nam taki problem. A tu się okazuje sprawa bardzo prosta. Rozmowa na temat stresu okazuje się tematem konkretnym, gdzie poruszamy całą sesję na ten temat i to jest dla nas, no myślę, że no, przede wszystkim dla profesjonalistów ważne.
Tak, ale tak pomyślałam sobie, jak słuchałam tego wykładu, że tak koło osoby dotkniętej jakąś traumą, mówię najogólniej, bo to może być różne rzeczy mogą być, prawda? Powinno natychmiast się znaleźć kilka osób, które będą jak gdyby, prawda? Tak jak jest nawet w Ewangelii, jeden drugiego brzmiona noście, prawda? Jakaś grupa osób, która będzie jak gdyby wydobywała tego, pokazywała, jesteś ważny.
Tak, i o tak tym dalej, mówię, prawda? O tym świadczą badania naukowe, że potrzebujemy ludzi, potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy
tak,
wsparcia. I im bardziej profesjonalne jest to wsparcie, tym lepsze efekty uzyskujemy. A ten profesjonalizm można nabyć przez właśnie edukację, przez to, że będziemy czytać, będziemy słuchać, będziemy się tym interesowali, jak pomóc drugiemu człowiekowi.
Ja teraz tu tak koncentruję tę rozmowę na tych zagadnieniach, które ja słyszałam i które mnie poruszyły, ale pewnie były jakieś inne, o których pani chciałyby powiedzieć jeszcze.
No właśnie, bo też mówiliśmy o tych nowoczesnych technologiach. Na ile nowoczesna technologia może pomóc drugiemu człowiekowi, albo
czyli
na ile, tak właśnie, a na ile spowoduje, że zastąpimy, nie wiem, chociaż nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, zastąpimy maszyną, tak, drugiego człowieka. Myślę, że to nie o to chodzi. Tu chodzi o stworzenie takich mechanizmów, żeby mogły one wspierać tego człowieka, żeby poprawiły nam na przykład komunikację. Tak? Są już takie urządzenia, za pomocą których my możemy skomunikować się nawet z pacjentem w tak zwanych stanach zamknięcia. Tak? Wtedy, kiedy on nie może fizycznie mówić, a wszystko słyszy, wszystko rozumiem. To już są takie mechanizmy, które na przykład taka technologia...
reakcji mózgowych i tak dalej,
tak,
prawda?
Tak, i wiemy o tym, że jednak ten człowiek, tak. do tego człowieka docierają pewne impulsy, docierają informacje, rozumie to, co się wokół niego dzieje, tylko nie jest w stanie zareagować. Ale to nie tylko o takich rozmawialiśmy o takich prostych, o tym, w jaki sposób zabezpieczyć opiekę, o tych systemach dozoru, o systemach takich porozumiewania się wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy świadomi, czyli na przykład wyposażenie człowieka, który wchodzi w etap otępienia, na przykład taki lokalizator, tak? Czyli taki GPS, że nie będziemy go zamykać w domu, nie będziemy go przywiązywać, tylko damy mu pozwolimy mu swobodnie się poruszać, tak? Damy mu tego GPS-a i jesteśmy w stanie zlokalizować go.
I zapewniamy
poczucie bezpieczeństwa.
I jemu, i nam, prawda? Jako
dokładnie,
opiekunom, tak.
Dokładnie, bo niestety jest to taka choroba, która gdzie i najwięcej tych nowoczesnych technologii jest nam tutaj potrzebne. Mówiliśmy o też o konkretnie już o zarządzaniu, to znaczy jak zarządzać tą opieką, że ona była jak najbardziej efektywna.
I ludzka przy okazji.
I ludzka. To znaczy głównie chodzi o to, że te koszty w opiece długoterminowej, myślę, że i w każdej dziedzinie służby zdrowia, ale tutaj one są zawsze w niedostatku, może tak, tak powiem, czyli jak sobie poradzić wtedy, kiedy nie możemy mieć więcej pieniędzy, jak zmotywować personel do pracy, jakie wskazać im kierunki, żeby ta praca była odpowiedniej jakości, odpowiednio tutaj efektywna. No mówiliśmy właśnie o tym porozumiewaniu, bo to porozumiewanie to jest nie tylko na szczeblu dyrektor-pracownicy, ale to jest na szczeblu pracownik-pracownik, to jest na szczeblu też pracownik-pacjent, tak?
I odwrotnie. Rodzina.
Tak, to są niezwykle ważne elementy, na które w tym roku zwracaliśmy uwagę. Jak zminimalizować koszty, czyli znowu też mówimy o technologiach, tak? W tej chwili już są na tyle nowoczesne technologie, że możemy tą pracę w taki sposób zorganizować, żeby nie podnosząc kosztów stała się ona bardziej efektywna. Mówili o tym profesjonaliści zarówno z terenu Polski, jak i z terenów zagranicznych. Są kraje w tej dziedzinie, które przodują, takie jak Austria czy Szwajcarzy, z których bierzemy pewne przykłady, przyglądamy ich sposobom rozwiązywania.
Pani Grażyna mówiła już, że dość dobrze wygląda na tle różnych krajów innych nasza opieka długoterminowa, ale gdyby jeszcze troszeczkę rozwinąć tę myśl, na ile właśnie, jak to jest? Czy jesteśmy jakoś porównywalni?
Czy
w ogóle mieliście płaszczyznę rozmowy, bo były osoby z bardzo różnych krajów.
Tak. I były osoby z bloku wschodniego, gdzie rzeczywiście ta opieka długoterminowa może, no nie w każdym przypadku, tak jak wszędzie, no są perełki takie, z którymi możemy się pochwalić na arenie międzynarodowej i takie, gdzie no lepiej, żebyśmy się nimi nie chwalili. I my, i cała Europa Wschodnia, jak i na Zachodzie też istnieją takie przykłady. Także jest to absolutnie różnie. Ja myślę, że my się rozwijamy, my coraz więcej rozumiemy, coraz więcej ludzi już widzi potrzebę, że takie ośrodki są, powinny powstawać, tak? To dla nas jest taką wskazówką. Ja widziałam w Europie Zachodniej dość dużo ośrodków i też przyznam się, że te ośrodki my jesteśmy na podobnym poziomie, ja mówię my, mówiąc o sobie tutaj, w tej chwili, znaczy o ośrodku tutaj w Toruniu, gdzieś jesteśmy na bardzo podobnym poziomie, na podobnym standardzie, ale no nie ukrywam, że jest całe mnóstwo problemów, które u nas jeszcze są nierozwiązane, gdzie jeszcze brakuje tej informacji wśród nie wiem, polityków, bo wszyscy wiedzą, że się starzejemy, ale jakby nikt nie podejmuje działań, żeby konkretnych kroków w tym kierunku, żeby ten problem jakoś rozwiązać, o tym, że ludzie stają mimo wszystko bezradni wobec problemów. To jest jednak, świadczy o tym, że nie do końca mamy dobrze zorganizowaną.
Czy z tych waszych kontaktów zauważyliście jakieś problemy, których u nas nie ma na przykład? Bo ja sobie tak wyobrażam, że w Polsce to ta opieka długoterminowa jest jeszcze taka wysoce humanistyczna, a może gdzieś w krajach... To jest taki stereotyp oczywiście. Proszę, żebyście fajnie to rozwiązali. A gdzieś w krajach wysoko rozwiniętych, to może gdzie technologia jest już daleko większa niż u nas, to
znaczy
jest...
ja bym powiedziała chyba nawet odwrotnie.
No to proszę właśnie.
Bo... O ile my się borykamy jeszcze z takimi problemami związanymi z tym, że powinniśmy jeszcze coraz więcej budować, dostosowywać tą strukturę, skoordynować, to jakby Zachód skupia się bardziej na człowieku, tak? Na
tym,
bardziej człowiek proponuje. No, w większości tych krajów, które ja widziałam, nie ma jakby problemu kolejek do tego typu zakładów, czyli jest konkurencja, chce się pozyskać człowieka, a pozyskuje się go jakością, tak? U nas natomiast
duży wysiłek musi być na budowanie tej infrastruktury, jak to się mówi,
I w tej chwili my z tym walczymy. Z tym, żeby była, w moim zakładzie kolejka jest prawie 2-letnia, więc to jest rzeczywiście na uzyskanie świadczenia, więc to rzeczywiście jest problem. której, to tak jak mówię, w tych krajach Europy Zachodniej nie ma. Tam my rozmawiamy na temat praw człowieka, tak? Bo mówimy na temat praw człowieka w ogóle, a ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta. No, my ratyfikowaliśmy taką ustawę o taką konwencję podpisało państwo w 2012 roku dopiero o prawach pacjenta niepełnosprawnego. Tak, czyli
konwencja
o tak, o tego nie tylko, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale też człowieka, który ma pewne problemy w sferze fizycznej, psychicznej, takie, które nie pozwalają mu na takie normalne życie w społeczeństwie. Myślę, że pod tym kątem no przed nami jeszcze jest długa droga. Tak? Jeszcze musimy pewne standardy wypracować, dopracować, doprecyzować, ale dużo robimy. To też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało. Dużo robimy. Ja myślę, że dzięki takim konferencjom, które mają niezwykłą wagę, naprawdę na nią przyjeżdża, proszę państwa, ponad 1000 osób.
Ja to jest konferencja czasami nierówna. Możemy myśleć o 100-200 osobach, ale tu jest ponad 1000 osób. Aha. To sobie proszę wyobrazić, jak duże grono specjalistów, tych profesjonalistów, głodnych wiedzy i wymiany doświadczeń przyjeżdża do Torunia, o którym coraz częściej się mówi, że przez to, że jest organizowana z taką wielką tradycją już ta konferencja, jest taką stolicą opieki długoterminowej w Polsce.
Proszę.
Gdzie możemy pochwalić się właśnie tymi takimi kreowaniem nowych wzorców, czasami nowych projektów ustaw, czasami nowych pomysłów, które kiełkują właśnie tu w Toruniu. Mhm.
No i nie zrobilibyśmy tego bez TZM MO. To jakby oni mają możliwości, są głównie sponsorem tego. Ja nie wyobrażam sobie, my bardzo słaby lobbying mamy, ponieważ o ile łatwiej jest wystąpić w imieniu dziecka, tak, to tak, każdy otwiera i serce, tak. I na ten tyle od człowieka starszego, który jest tak jakby nieakceptowany w społeczeństwie, w tych wzorach przynajmniej medialnych, czy człowieka przewlekle chorego, który nie wygląda estetycznie, tak? Bo często są to zmiany i w sferze fizycznej, ma przykurcze,
tak,
ma
różnego rodzaju. Mówi się, że dziecku wystarczy umyć i już ten...
I uśmiech tak, dziecka wystarczy, że my miękniemy, tak? A tutaj, jak człowiek starszy leży w łóżku, to każdy myśli, ucieka od tego problemu, nie chce go dotknąć. I no spotykamy się wtedy... Rozumiemy ten problem wtedy, kiedy się z nim stykamy. Tak
i to pani powiedziała ważną też taką myśl, że rzeczywiście medialnie nie uczestniczy, nie ma człowieka starszego, prawda?
Zobaczmy. Filmy pojawiają się już gdzieś tam, takie przebłyski, gdzie faktycznie ta osoba starsza jest.
Ale zobaczcie
tematem,
pani, nawet ja akurat nie mam telewizora, ale to już powtarzam, jak już do znudzenia, ale to tak przy okazji oczywiście, ani się tutaj chwaląc, ani właśnie. Ale od czasu do czasu rzucam okiem, nie ma prezenterek w wieku na przykład moim.
No właśnie.
Znaczy wszystko są młodziutkie, śliczne dziewczyny. Ciągle
jesteśmy w tym kulcie młodości i walczymy z zmarszczkami, które są naturalnym raczej konsekwencją. I co zrobić?
Problemów mamy całe mnóstwo w opiece długoterminowej, całe mnóstwo. Mamy problemów, jak właściwie odżywić, jak właściwie pielęgnować pacjenta, który ma różne utrudnienia, który ma odleżyny, który ma dużą spastykę, którego nie możemy posadzić ze względu na problemy wynikające właśnie z jego niepełnosprawności. Są to pacjenci często po udarach, czy po wylewach, czy pacjenci ze schorzeniami w ogóle układu nerwowego. To są problemy takie, o których się nie mówi na co dzień, tak? I te konferencje nam dają taką możliwość, bo zbiera się cała śmietanka tego świata, może tak powiem. Mówimy o tym. Mówimy o tematach tabu, tak? Mówimy, bo mieliśmy taką konferencję, która była poświęcona temu tematowi, tak? Czyli o tym, o czym publicznie nie chce się powiedzieć.
Na przykład, chociaż jeden.
Agresja czy seksualność osób?
Seksualność osób, tak.
Osób w podeszłym wieku.
Tak, na przykład problem alkoholu w domach pomocy społecznej, tak, nadużywania tego alkoholu. To są te tematy, które się zamiata pod problem uporczywej terapii, tak? To jest też temat, który bardzo trudno dotknąć, bo dalej nie mamy definicji, nie wiemy, co to znaczy uporczywa terapia. Tutaj też mieliśmy na tej konferencji światowej sławy pani, profesor mówiła o tym, że
o testamencie życia,
tak, o tym, że to nie chodzi o podawanie na tacy gotowych rozwiązań, tylko że chodzi o to, żeby rozmawiać z tym drugim człowiekiem,
żeby rozmawiać,
żeby mówić, żeby przedstawić, żeby wypracować wspólny plan, co zrobić ze mną wtedy, kiedy ja już nie będę świadoma, tak? Kiedy ja nie będę mogła sama decydować, czy ja mogę powiedzieć, że na przykład mój mąż, czy moje dzieci będą mogły za mnie takie decyzje podejmować. Ja powinnam to zrobić teraz. Teraz, kiedy mam...
Ja zawsze daję za wzór tutaj Ojca Świętego Jana Pawła II, który w pewnym momencie powiedział, że nie chcę iść już do szpitala, prawda? Mhm. Nie chcę. Chcę być tutaj w otoczeniu, prawda? Na chwilę przed śmiercią.
I wszyscy to powtarzają, wie Pańcy, ja też sama to powtarzam, że ja chciałabym być w swoim domu, tak? Wśród swoich bliskich. Nie chcę obcego środowiska, nie chcę obcych ludzi wokół mnie, a jeżeli już...
I to jest właśnie to, z czym występuje fundacja i to jest właśnie dostrzeżenie tego problemu, że człowiek w domu dochodzi do siebie lepiej się czuje, bo ma swoje kąty, zna swoje meble, otoczenie jest znajome, to nie jest wyciągnięcie gdzieś do innej placówki, gdzie czuje się pozbawiony tych korzeni. I dlatego tak często powtarzamy i wracamy też tutaj do Pani Basiu, z audycją, z projektem Damy Radę, bo nie każdy o nim wie. A projekt, który cieszy się dużym powodzeniem i dużym uznaniem również środowisk profesjonalistów, ponieważ cały czas staramy się pracować i docierać z informacją, z edukacją do osób samych zajmujących się osobami przewlekle chorymi i swoimi bliskimi, ale znaleźliśmy też takie wsparcie ze strony środowiska medycznego, tego białego personelu, gdzie okazuje się, że projekt Poradnik jest bardzo cenioną lekturą. I do tego stopnia, że współpracujemy już na oddziałach, tam gdzie faktycznie pojawia się niestety taka okoliczność, że są osoby, które po wyjściu ze szpitala wcale nie będą już zdrowe. Wiemy, że będą przewlekle chore. I tam staramy się już edukować rodziny na oddziałach, w szpitalach, przy pomocy projektu realizowanego właśnie przez Fundację TZMO. I dzięki temu okazuje się, że staje się to też dobre narzędzie w pracy pań pielęgniarek, które spełniając swój obowiązek edukacji rodziny, również wykorzystują ten poradnik, co nas bardzo cieszy, bo wiemy wtedy, że to jest merytorycznie dobrze przygotowany materiał, który naprawdę może pomóc. Nie jest to jakaś opasła, gruba książka, tylko coś, co ma charakter zeszytu, zawierającego, tak jak pani Grażyna powiedziała, najważniejsze informacje, czyli w sytuacji, kiedy rodzina staje się nagle postawiona, po prostu już wie, że od dziś będzie miała kogoś przewlekle chorego w domu i zupełnie wcześniej nie wiedziała nic na temat całej dostępnej palety możliwości, to z tego poradnika dowie się, jak jest podzielony w Polsce system opieki, co należy w pierwszych krokach zrobić, do kogo się zgłosić po pomoc. To są takie po prostu wskazówki zebrane, te najważniejsze. Na pewno nie wyczerpuje wszystkich tematów, ale chociaż jest to taka pierwsza pomoc.
ABC takie.
ABC, tak. Ja powiem tak, że dałam młodym ludziom ten poradnik. Ostatnio pani zostawiła mi cały stosik. Rozeszło się to bardzo szybko. Ludzie byli bardzo zainteresowani, studenci.
Właśnie, dziękuję bardzo.
I proszę powiedzieć, bo musimy kończyć już naszą rozmowę w studiu, Boże, ale proszę jeszcze takie sprawy techniczne. Jak można zdobyć takich poradnik, bo wiem, że on jest w sieci, prawda? Także
tak,
proszę.
Te wszystkie osoby, które mają dostęp do internetu, a wiem, że są takie osoby, to zachęcam. Strona internetowa damy-radę.info to jest adres, na którym umieściliśmy wszystkie dostępne materiały online, czyli są i filmy instruktażowe, i cały poradnik przeniesiony do internetu, więc nie trzeba koniecznie mieć go w wersji papierowej, ale jego również można wydrukować. Staramy się tak pracować, aby nie stwarzać dodatkowych ograniczeń, więc on jest do pobrania ze strony internetowej. Jeszcze raz powtórzę, adres to jest www.damy-radę.info. Można zadzwonić do fundacji, to jest infolinia 801-105.
Infolinia to bezpłatne, rozumiem.
555.
To jeszcze raz proszę powtórzyć,
bo powtórzę, 801 801-105-555. Można zamówić taki poradnik. I co ważne, właśnie to, że jest on tak cieszy się dużym zainteresowaniem, wydrukowaliśmy kolejną wersję.
O właśnie.
To jest już trzecie wydanie, zmienione i uaktualnione, zawierające najnowsze zmiany, też te legislacyjne dotyczące refundacji. I stan prawny poradnika jest na dzień 30 maja 2014 roku, a więc to jest, no, można powiedzieć, taki świeżutki poradnik wydany w ponad 80 tysiącach egzemplarzy. Więc to są naprawdę już duże ilości. No i wszystkich zainteresowanych tą lekturą zachęcam do kontaktu.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy na temat opieki długoterminowej. Tak właśnie.
Może jeszcze warto powiedzieć o warsztatach, bo tak, proszę, jest tematu.
Ja tylko powiem, kto jest w studiu. Pani Daria Składanowska z Fundacji Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, Fundacji Razem Zmieniamy Świat. Oraz pani Grażyna Śmiarowska, która jest kierownikiem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, a była również w komitecie naukowym konferencji, tej ostatniej, ale pewnie tych poprzednich też, ostatniej konferencji. Tak, właśnie, które w Toruniu już od 17 lat, okazuje się, są organizowane co roku, tak?
Co roku we wrześniu.
Pani Dario, proszę jeszcze.
To dosłownie taka informacja, skoro zachęcałam Państwa do odwiedzenia strony internetowej, tam również jest taka specjalna zakładka, jak warsztaty, i warsztaty również należą do części składowej projektu. Wszystkie jego części są oczywiście bezpłatne, a najbliższe warsztaty będą odbywać się na południu Polski, więc zapraszamy do województwa opolskiego, do szpitala do Głubczyc, w województwie małopolskim w Chrzanowie, a na Śląsku pojawimy się zaraz na początku grudnia w Rybniku i Jastrzębie Uzdroju. Więc
a jak można się dowiedzieć, gdzie konkretnie, gdzie
właśnie zapraszam na stronę, tak, bo tam jest cały harmonogram pracy i można się dowiedzieć wtedy, jak się zgłosić, bo ilość miejsc takich warsztatów jest zawsze ograniczona. Żeby warsztaty miały sens i żeby przebiegały w wersji warsztatowej, a nie wykładowej, no to nie może być więcej osób niż powiedzmy 20. Wtedy każdy ma okazję przećwiczyć na przykład przekładanie osoby niesamodzielnej z łóżka na wózek albo zmianę prześcieradła. Uczą tego profesjonaliści, praktycy, a więc jest okazja do zadania pytań bardzo różnych z zakresu opieki długoterminowej. No i stąd też, no, zachęcam do zajrzenia na stronę.
Też nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale zdaje się, że kiedyś panie mówiły tutaj, czy pani Dario, że opiekun, który nie ma z kim zostawić swojego podopiecznego na przykład, może przyjść z nim i będzie opieka. Na któryś tam warsztatach tak było, nie wiem, czy to jest, bo mówią osoby, też już miałam taki jeden, drugi telefon, że no świetnie, są warsztaty, ale z kim ja zostawię moją mamusię?
Wtedy warto zapytać po prostu nawet najbliższych czy sąsiadów, bo okazuje się, bo często opiekunowie mają taki syndrom, że ja spełniam opiekę najlepiej na świecie i nie dopuszczają drugiej osoby, kogoś z pozoru może mniej przygotowanego do tego, żeby wyjść. A takie wyjście czasami, no, nawet pełni funkcję taką terapeutyczną dla samego opiekuna, bo okazuje się, że może wyjść na chwilę, zmieni środowisko, wyjdzie, zostawi chorego, powiedzmy, w dobrych rękach, a też spotka się z osobami, które mają podobne problemy. I to jest też okazja do wymiany doświadczeń.
Tak, no, myśmy w Toruniu, w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym organizowaliśmy takie warsztaty i pewnie o tym mówiła pani Barbara Łukaska tym spotkaniu. Tak, bo rzeczywiście do nas można, bo mamy w tej chwili w trakcie takie warsztaty, można było przyjść z opiekunem i zostawić go pod opieką profesjonalnej opiekunki.
I być może, że w jakiejś częściach kraju naszego również też są tego rodzaju może pomysły.
Głównie my to tylko w Toruniu i dla mieszkańców z Torunia organizujemy.
Aha, nie, ale tak sobie myślę, jak to jest w Polsce, bo tu
są różne projekty. My jako fundacja też organizowaliśmy taki konkurs grantowy dla innych organizacji po to, żeby poruszyć w ogóle środowisko do myślenia o opiekunie domowym, o tym takim nieprofesjonalnym.
Tak, o jego potrzebach, prawach.
I okazało się, że dużo jest organizacji w Polsce. Zgłosiło się na konkurs grantowy. Ponad 50 wniosków w ogóle wpłynęło. To były organizacje, które chciały po prostu działać na rzecz opiekunów. I po prostu zachęcaliśmy do i dyskusji, i do planowania pracy w ten sposób, aby no, myśleć o tych opiekunach i o osobach niesamodzielnych. I pamiętam, że zgłosiła się organizacja bodajże z Giżycka, która była jedną z wielu organizacji, która wygrała nasz konkurs. I organizując warsztaty dla osób, dla tych opiekunów, zorganizowała projekt, który się nazywał Weź Oddech.
I tam no byli... proszę, dużo mówiący tytuł. Tak.
To chodziło o to, że właśnie na czas organizacji warsztatów byli po prostu udostępniani wolontariusze. Naprawdę zachęcam do rozejrzenia się poza swoje cztery ściany. To jest bardzo trudne często, kiedy się pracuje 24 na dobę przy łóżku chorego.
Już wiele razy mówiliśmy.
Ale naprawdę trzeba podnieść głowę, czasami spojrzeć może zupełnie wcale nie tak daleko. Czasami trzeba zwyczajnie poprosić o pomoc.
Czasami powiedzieć, nie mam już siły, pomóżcie, nie? Bo to o to chodzi. Bo czasami jesteśmy bohaterami.
Tak. Bardzo często w tej opiece nad drugim chorym sam opiekun potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy.
Oj, kolejny temat. Zapraszam Pani na jakąś audycję na temat opiekunów tylko. Niekoniecznie Pani, ale może ktoś. To jest jak gdyby problem nie do opowiedzenia, nie do opisania, prawda, tak naprawdę.
Świadomi, że ten projekt jak gdyby porusza dyskusję, bo no, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim i wiemy, że no, nie wszystko da się poprzez edukację, mówiąc wprost, załatwić, rozwiązać, ale to jest jeden z pomysłów, żeby od czegoś zacząć. Każdy z opiekunów, jeśli ma osobę niepełnosprawną czy niesamodzielną, codziennie boryka się z problemem, po prostu z tematem pielęgnacji takiej całkowitej. W związku z tym uznaliśmy, że wykonywać coś prawidłowo, w dobrej kolejności, no powiedzmy, że profesjonalnie, to już będzie jakaś ulga.
I bez naruszania godności tej osoby, bo tu cały czas musimy mieć na uwadze podstawowe potrzeby, prawa tej osoby obłożnie chorej. Tak?
No tak, bo to też w tych warsztatach chodzi tu jakby o wszystko razem. Tak? No. Czyli chodzi też o to, jak nauczyć tego drugiego człowieka, żeby on przemieszczając tą osobę, przewracając ją z boku na bok, czy przesadzając ją z wózka do łóżka, nie zrobił sobie krzywdy i nie zrobił też krzywdy pacjentowi. Bo to jest szalenie ważne. Jeżeli my, nie wiem, zrobimy to w niewłaściwej pozycji, zmieniając taką, wykonując taką czynność, to okaże się, że coś nam się podzieje z kręgosłupem i nie będziemy w stanie w ogóle opiekować się tym pacjentem.
Takie filmy, które zrealizowaliśmy też jako fundacja, to jest 18 filmów instruktażowych, do których obejrzenia bardzo zachęcam, bo to, co pokazuje poradnik, on jest pięknie rozrysowany, czynność po kroku właściwie opisana, co należy zrobić, ale jeśli tylko ktoś ma dostęp do internetu, to te filmy są również na naszej stronie dostępne i tam jest za każdym razem powiedziane to, co mówimy tutaj o tej godności, że cokolwiek się robi, dotyka, zamierza się zmienić piżamę, pościel, przykryć, cokolwiek, należy mówić i uprzedzać naszą tą osobę bliską, niesamodzielną, co będziemy robić, a nie, że robimy bez słowa.
Tak.
I ta osoba nie wie, co właściwie, jaki jest nasz następny ruch. To są takie wskazówki, które tutaj pani Grażyna wspomina. To właściwie wszystko trzeba kompleksowo przekazać wiedzę w pigułce. Ale od czegoś trzeba zacząć.
Czasami, żeby na tych warsztatach, żeby jakby człowiekowi zdrowemu właściwie uzmysłowić, jak ważne są te elementy związane z tym, że musimy mieć ten kontakt z drugim człowiekiem. Robimy takie eksperymenty, że jednej osobie zakrywa się oczy, a druga osoba próbuje przy niej cokolwiek zrobić. I to jest ta osoba, która ma zakryte oczy, opowiada o tym, co czuje, tak? O tym, co się
wokół... niepewności i tak dalej.
Robi się różne takie, zapala się na przykład zapalniczkę, czy szeleści się czymś, czy zaczyna się dotykać tej osoby, więc reakcje są naprawdę przeróżne. My tak tak naprawdę no, chcemy wiedzieć, co
tak. Ojej, musimy kończyć naszą rozmowę. Mamy 15 minut na rozmowę z radiosłuchaczami. Drodzy Państwo, rozmawiamy o opiece drugoterminowej 655-23-55, 655-23-56, numer kierunkowy 56, dwa numery dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600, 536-600-200, dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-23-33, 655-23-66-48-56 i 011-48-56. Już mamy telefony. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Skłaniam się serdecznie pani Barbarze prowadzącej i gościom. I przede wszystkim serdecznie dziękuję za informator, poradnik, no ale co chcę powiedzieć, to wszystko się słyszy przyjemnie, ale się wydaje, że to dużo zależy od niestety władz też lokalnych, od prezydenta, którego przy tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiam. No bo jeżeli dla prezydenta ważniejsza jest, prawda, dbanie, troska o tęczę, a nie człowieka, no to trudno o tym mówić. Serdeczne dzięki i szczęść Boże.
Szczęść Boże, no na pewno tutaj panie powiedziały o tych takich niewystarczających środkach i tak dalej. To z tym się borykamy w Polsce, prawda?
Niestety bywa to bardzo różnie na terenie całej Polski.
No, więc właśnie. My mówimy o tym, co możemy. Tak.
I co się robi.
Co się robi.
To, oczywiście, to ważne.
Zdajemy sobie sprawę z tego.
Jeżeli będziemy tylko ubolewać, że gdzieś prezydent i tak dalej w jednym czy w drugim mieście, to nic to nam nie da. Róbmy to, co możemy, prawda?
No, nas cieszy to, że mamy narzędzia, z którymi możemy bezpłatnie wspierać kogoś, kto potrzebuje informacji. I to jest naprawdę taka pozytywna, myślę, wiadomość.
Tak. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy?
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Dominika. Ojejku, dlaczego ja słyszę siebie?
A to może pani nie włączyła radia? O tym zawsze mówiłam. Halo?
O, już teraz jest dobrze.
No widzi pani. Słuchamy panią.
Więc bardzo dziękuję za to, że Państwo informują, bo ja przeszłam opiekę nad osobą chorą i informacje naprawdę trudno zdobyć o zakładzie. Oj, znów się odbywa. Informacje o zakładzie opiekuńczo-leczniczym uzyskałam, jak już ojciec był dosyć długo w domu i dowiedziałam się też o zakładach opieki, na które trzeba czekać 7 lat. No ale człowiek w takim stanie ma małe szanse dożyć i to było dosyć straszne, bo się bałam, że nie dam sobie rady, że zrobię krzywdę albo sobie, albo ojcu. No i te do 7 lat czekania naprawdę przerażenie chwilami ogarniało. I dobrze, że takie organizacje są. A nie dowiedziałam się też o Caritasie. Akurat w szpitalach i w przychodniach nikt mi nigdy nie powiedział na ten temat ani słowa. A jest ta możliwość i opieka tam jest naprawdę
tak,
dobra, co wiem od różnych innych osób.
Tu w Toruniu bardzo dobra jest opieka taka ze strony Caritas, stacji pielęgnacyjnych Caritas.
To dziękuję i pięknie, że to się dzieje i że jesteśmy informowani, bo są takie działy w szpitalach i w przychodniach, które informują, ale niestety nie o wszystkim się można dowiedzieć. Także jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panią, ale myślę sobie tak, że oczekiwalibyśmy, że ktoś przyjdzie do nas poinformuje, prawda? A często no, to musi być inicjatywa nasza. Musimy szukać tych informacji. Nie wiem, w każdym mieście są centra pomocy rodzinie.
Tak, ale podstawowy mankament tego, że my właściwie musimy w takich sytuacjach trudnych, to o czym pani mówiła, że stajemy nagle wobec tego problemu i nie umiemy się w nim znaleźć. I powinien być taki jeden punkt informacyjny, gdzie można by było uzyskać informacje o wszystkich możliwościach pomocy, czy to ze strony Centrum Pomocy Rodzinie, czy ze strony ośrodka opiekuńczego, czy Domu Pomocy Społecznej, czy jakichkolwiek innych świadczeń, bo ta pomoc tak naprawdę istnieje, tylko cały problem jest jak dotrzeć do informacji. No,
słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę pani, chciałam, bardzo pozdrawiam panie. Ja tutaj jest Krakowa, Jadwiga mam na imię. Przynajmniej może mi pani powtórzyć jeszcze ten adres internetowy, bo chciałam po prostu zapisać, nie zdążyłam.
Pani Dario,
to ja powtarzam również dla innych słuchaczy www.damymyślnikradę.
Damy
radę.
Czyli damy radę, aha.
Tylko między damy a słowem radę jest jeszcze myślnik.
Myślnik, tak.
Kropka info.
Info. Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.
Proszę państwa, jeżeli ktoś nie usłyszał, myślnik. Ja wiem, że jak się napisze damyradę.pl, to też...
Nie, pl nie.
Nie?
To właśnie
a mi się wydaje, że ja kiedyś pisałam tak. Nie?
Można tak? Gdzieś tam pewnie
dobrze,
wyszukiwarka
to info.
Pokaże, ale damy bardzo ważne, żeby było info. Damy radę info. To jest,
dobrze.
Tam jest bardzo dużo treści. Mhm. Taka ciekawostka, też mamy swój profil, który bardzo mocno żyje na Facebooku. Medium, które jest najbardziej żywe. Tam jest mnóstwo wartościowych też informacji. Mhm. Zgromadziliśmy prawie 2000 takich osób, które śledzą dyskusje, włączają się w różne, przekazują sobie też informacje. To jest taka platforma wymiany też doświadczeń. Mm-hmm. Okazało się, że jest dużo takich osób. Tam też wpisujemy treści, które nie zawsze są pojemne w poradniku. Aha. Jeśli tylko są jakieś informacje na temat też warsztatów, to też tam można znaleźć informacje. Gorąco po prostu polecam.
Dziękuję bardzo. Pani Dario, odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje imię Zofia, dzwonię z zachodniopomorskiego, z Barlinka. Mam takie może troszeczkę odbiegnę od pytania, ale to też odnośnie choroby, tylko nie fizycznej. Ja bym pytała i gorąco prosiła chociaż o dwa ośrodki jakiegoś dłuższego pobytu, czy nawet na stałe choroby chorej psychicznie.
Proszę
czy jest
pani,
możliwe od pani uzyskać?
Nie, proszę pani, myślę, że nie. My audycję na temat osób chorych psychicznych chyba była 2 tygodnie temu i będzie wkrótce. Będzie wkrótce.
Jej. A może jakąś stronę internetową pani odjadzają, bo szukaliśmy w internecie.
Proszę,
nie
halo,
znaleźć...
halo, tak. Proszę pani. Zapraszam panią do śledzenia tych audycji. Może za jakieś 2-3 tygodnie będzie audycja na ten temat o godzinie 13:00 i będziemy, ja sobie zapisuję ten problem. Osoby z chorobami psychicznymi są po prostu leczone w szpitalach.
Ale może jeszcze ja też podpowiem. Tak. Są domy pomocy społecznej, które są sprofilowane na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie. Musiałaby pani wejść na stronę internetową i pośród domów pomocy społecznej poszukać takiej...
Rada podstawowa, proszę pani, jeżeli pani jest z Barlinka, nie wiem, jakie miasto większe jest tam obok, ale na pewno u pani, w pani miejscowości, w pani mieście również jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tam pani jest specjalny dział, który się zajmuje opieką stacjonarną i tak dalej, więc tam można znaleźć informacje. Pozdrawiamy pani Zofio. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Róża z Lublina.
Witamy pani Różo.
Chciałam się podzielić taką smutną przygodą. Miałam ciocię w domu opieki i opieka była dobra, ale służba. Była pani salowa, która pomiatała pensjonariuszkami. Nie wypada mi powtórzyć słów, które słyszałam.
To lepiej proszę nie powtarzać i nie mówić w jakiej miejscowości.
Wiem, że ludzie w tym wieku i jeszcze ze schorzeniami różnymi są bardzo uciążliwymi pacjentami. Ale wobec tego personel musi być naprawdę dostosowany. To muszą być święci ludzie.
To tu właśnie na tej konferencji było i takim jednym z, powiem, idei, prawda, z tej konferencji, żeby mówić o godności człowieka ubożnego,
chorego. Proszę naprawdę zwrócić na to uwagę, bo naprawdę to, co moja ciocia cierpiała, to naprawdę cierpnie skóra.
No, są różne.
Są takie przykłady złe oczywiście. Też opieki, ale to zależy, myślę, indywidualnie od danego człowieka.
I warto zgłaszać tam, gdzie można uzyskać jakąś pomoc, a więc do dyrektora, czy właśnie, bo mówienie, no, może warto też mówić o tym, że są różne w radiu, ale też nie naznaczać, bo nie wiemy, jaka jest sytuacja konkretna, prawda? Pozdrawiamy panią serdecznie i dziękujemy za ten telefon. Jeszcze jeden telefon, ojcze, odbierzemy, dobrze? Jeżeli jest, to odbierzemy. Jeżeli, drodzy państwo, mówimy o opiece długoterminowej. Czy jest telefon? Ojciec rozmawia. Tak? Halo? Słuchamy? Halo? Nie ma telefonu. Halo? Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zastrzewica.
Teraz
proszę panią, ja opiekuję się starszą osobą, no ma 90 lat, ja w związku z tym nie otrzymuję żadnej wypłaty w związku z tym, czy mam się do kogoś zgłosić, czy też nie.
No ja nie wiem.
Nie wiem, pani jest członkiem rodziny?
Jaka sytuacja właśnie jest.
Pani jest członkiem rodziny, czy osobą z zewnątrz?
Nie, z zewnątrz.
To wszystko zależy od tego, kto panią zatrudnia, bo jeżeli panią zatrudnia ośrodek pomocy rodzinie, to oczywiście to jest płatne. Natomiast jeżeli pani realizuje to świadczenie prywatnie...
I z dobrego serca po prostu,
i z dobrego
jako
serca,
sąsiadka,
tak,
no to...
To niestety może nie ma takiego wsparcia, nie ma takiej pomocy dla...
A może zwyczajnie, pani Grażyno, trzeba, żeby pani zgłosiła to do placówki opieka... Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i poprosiła o taką, jak gdyby świadczenie, prawda? Udokumentowała, że pani właśnie, albo żeby pani była tym przedstawicielem ośrodka, prawda? Który
najlepiej to sformalizować.
No właśnie.
Z opieką nie kontaktuje się.
Słucham?
Ja z opieką się nie kontaktuję.
Ale to właśnie, no dobrze, to kto ma pani wypłacać pieniądze wobec tego, jeżeli pani nie kontaktuje się? Powinna pani to zgłosić, że ma pani na przykład sąsiadkę, która jest obłożnie chora i ona wymaga opieki. No właśnie, i że pani świadczy tę opiekę i chciałaby pani to sformalizować.
Tak, miejskie ośrodki pomocy rodzinie mają taką formę opieki.
Ileś godzin
opieki,
dziennie,
tak,
na przykład do 4 godziny.
Tak,
czy...
tak, no, w zależności od oceny sytuacji tam w tym. Mm-hmm. I wtedy zarówno opiekun dostaje pieniądze, ten, który sprawuje tą opiekę, jak i jest to pewien rodzaj wsparcia dla osoby chorej.
Naturalnie, że tak. Także że tutaj wystarczy, żeby pani jakieś kroki poczyniła w celu sformalizowania.
Miejskie ośrodek pomocy rodzinie, tak to się nazywa.
Tak, to zależy w jakim mieście, bo jest pomocy społecznej, tak, różne, tak, miejscowości, nie? Bo to wiadomo. Nawet jeżeli się mieszka w wiosce, to gdzieś jest gmina, prawda? I tam jest na pewno placówka opiekuna społecznego.
Socjalnego.
Także pozdrawiamy panią i to już był ostatni telefon, drogi ojcze, bo już mamy prawie 13:00. Drodzy państwo, właśnie, drodzy państwo, dzisiaj mówiliśmy w Radiu Maryja w audycji dla chorych o opiece długoterminowej. W studiu była pani Grażyna Śmiarowska, która na co dzień jest kierownikiem zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, świadczącego właśnie pomoc dla osób obłożnie chorych, a równocześnie jest w komitecie naukowym, organizacyjnym konferencji, które co roku odbywają się w Toruniu. W tym roku już była 17. konferencja. O tej konferencji głównie mówiliśmy, a właściwie o problemach, które podejmowała ta konferencja, oraz pani Daria Składanowska z Fundacji Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, tak mówię całą nazwę, bo skrótu jakoś nie mogę powiedzieć, który w tym Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych jest Fundacja Razem Zmieniamy Świat i ta fundacja prowadzi już od wielu lat projekt Damy Radę.
No, mam nadzieję, że damy radę.
Właśnie, też dużo mówiąca nazwa. Damy radę jako takie techniczne, prawda,
tak,
wskazówki.
Tak, poradzimy, ale
a
też,
również
że
takie,
razem
że
można
tak, razem. Właśnie.
Ja jeszcze na zakończenie chciałabym podkreślić wagę tych konferencji, tak, bo rzeczywiście jest to niespotykane, przyznam się Państwu, w ogóle w Polsce, że przedsiębiorcy zajmują się tego typu działalnością i z takim efektem. Tak? Mm-hmm. Także myślę, że jest to niezmiernie ważne. Od tych 17 lat właściwie opieka długoterminowa jest wspierana przez TZMO i robi się to na różnych płaszczyznach. Konferencje są, te międzynarodowe są jakby zwieńczeniem tej ich działalności, ale to, o czym mówiła tu pani Daria, czyli wszelkiego rodzaju poradniki, warsztaty, szkolenia
ktoś
dla szerokiej grupy ludzi.
Dawać pieniądze.
I tak,
to, tak.
Ktoś musi na to dawać pieniądze. Niestety w naszym systemie
tak
nie
jak,
jest to tak łatwo.
Proszę pani, tak jak było w okresie międzywojennym, tak albo dawniej jeszcze, kiedy ludzie bogaci wiedzieli, że mają obowiązek po prostu wręcz jak gdyby dzielić się swoimi dobrami, też działać
tymi,
na
którzy nie dają
rzecz
sobie rady w życiu.
Tak.
Mają do tego
tak,
prawo
też. Wspomagać ludzi potrzebujących. Zresztą to jest apel do wszystkich nas, że zawsze możemy jakoś wspomóc kogoś, kto
tak,
jest...
Tak, bo ten człowiek tak. przewlekle chory jest bezradny, naprawdę, bo to, o czym mówiliśmy, on staje wobec takiego dylematu, że wcześniej no, nie zbiera takiej informacji, bo nie ma takiej potrzeby, a jak stanie wobec takiego dylematu, to już sobie nie poradzi z tym, bo choroba powoduje, często choroba, wiek powoduje rzeczywiście te, no, taką sytuację trudną do rozwiązania. Jeżeli my im nie pomożemy w taki sposób, żeby przekażemy informacje, to
a więc razem zmieniamy świat.
Dokładnie. Razem zmieniamy tak. świat, tak.
To właśnie. Nazwa fundacji nie przypadkowa.
Oczywiście, że tak. I to że ewangeliczny brzmiona noście, jestem odpowiedzialny za mojego brata. To można znaleźć w Ewangelii. Tak. Jesteśmy w radiu właśnie katolickim, więc mówmy też o tym, że my wszyscy mamy obowiązek, odpowiedzialność za
dokładnie.
Drugiego człowieka, prawda?
Tak.
Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Dziękuję Paniom
Państwu.
Drogim, Pani Grażyna Śmiarowska oraz Pani Daria Składanowska. Ojciec Marcin realizował nasz program. Drodzy Państwo, wszystkim Państwu, którzy słuchali audycji, włączali się w tę audycję jakoś tak i telefonicznie, i jakoś emocjonalnie, i wspierali duchowo, to dziękuję bardzo. Za tydzień jest Dzień Zadusznych, więc będziemy, chyba zrobimy zwyczajnie zaduszki, jak co roku. Szczęść Boże Państwu.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mam
dziękuję
nadzieję, za
bardzo.
Tydzień. Żegna się Barbara.